Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet złym, nawet duchom nieczystym, i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo Pańskie. Pozwólcie, że na samym początku wyrażę swoją radość z faktu, że mogę między wami być. Dziękuję księdzu moderatorowi diecezjalnemu za zaproszenie, księdzu proboszczowi za gościnę, wszystkim obecnym tutaj kapłanom za życzliwość, za tak dobrą frekwencję, co też nie jest oczywiste na początku roku szkolnego, kiedy tyle obowiązków. No i cieszę się waszą tak liczną obecnością. Jest to naprawdę taka wielka nagroda dla kapłana, no, który rzeczywiście wiele kilometrów musiał dzisiaj przejechać, żeby tutaj się znaleźć, wiele kilometrów przejechać, wiele przepisów złamać, żeby zdążyć na czas. Ale Bogu dziękować, że udało się dojechać i że uda się jeszcze dzisiaj w nocy wrócić, bo od rana obowiązki. Tak więc cieszę się, że też dzisiejszego dnia się spotykamy, kiedy tak pięknie Słowo Boże nam błogosławi. I pozwólcie może, że od takich kilku refleksji związanych przede wszystkim z pierwszym czytaniem chciałbym zacząć. To takie umocnienie was na tej drodze, na której tutaj jesteście. I też, kiedy jechałem tutaj, zadzwonił do mnie mój brat i pytał, gdzie tym razem jadę. Mówię, do Białegostoku. Mówi: o, tam porządni ludzie, tam bronią wartości, godności człowieka, życia, porządni ludzie. On z kolei pracuje w mojej rodzinnej diecezji, w diecezji tarnowskiej, więc tam też jeszcze ten Boży Duch się zachował, tak jak tutaj, ale słuchajcie, to nie będzie zawsze. To, co idzie przez świat, jak walec próbuje zniszczyć chrześcijańskie dusze. Szatan nie może znieść tego, że są jeszcze takie miejsca w Europie, gdzie czci się Pana Boga, gdzie ludzie zamiast pieniędzy, zamiast samych siebie, to wybierają właśnie Boga, Jego przykazania. I On będzie robił wszystko, żeby was zniszczyć. I dlatego tak bardzo ważna rola waszych wspólnot, was tutaj obecnych, bo dzisiaj nikt nie może spać. Nikt nie może uważać, że ta sprawa jest poza mną. Każdy z nas jest włączony w to wielkie dzieło ochrony Kościoła. Włączenia się przez swoją pracę, służbę, modlitwę, w zachowanie tego wielkiego dziedzictwa, które otrzymaliśmy od Pana Jezusa. I być może cieszylibyśmy się, gdyby was tutaj było 3 razy więcej. Ale tak jak wspomniałem, niestety są te dni ciemności, jak mówi dzisiaj pierwsze słowo. One stają się coraz bardziej gęste, ta ciemność jest coraz mroczniejsza i wielu ludzi niestety gubi się w tych ciemnościach, gubi swoje serce, swoje dusze. Wystarczy ludziom tylko spojrzeć w oczy i tam widać wszystko. Tak jak ksiądz powiedział, jestem świeżo, dosłownie po rekolekcjach w Anglii i wystarczyło tylko tak popatrzeć na ludzi. Ta ciemność, która jest w ich oczach, jest odbiciem ciemności, w której przyszli na świat, w której żyją większość mieszkańców Anglii, to po prostu poganie, ludzie nieochrzczeni. Oto do czego doszło. Przy tym kraju oczywiście dostatku, bogaty i tak dalej. Co z tego bogactwa? Nic. Nic, kiedy nie ma Pana Boga. Więc z jednej strony ludzie dzisiaj, tak jak pisze apostoł Paweł, cieszą się pokój, bezpieczeństwo, dobytek, dostatek, radość, zabawa i tak dalej, ale to przecież wiecznie trwać nie będzie, bo zapowiada apostoł, zresztą też cytując i komentując słowa Jezusa Chrystusa, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I równocześnie mówi, że wielu żyje w tych ciemnościach i stanowi część ciemności. Ale mówi apostoł, wy bowiem jesteście jednak synami światłości i synami dnia. I wy wszyscy, którzy dzisiaj wybraliście Jezusa Chrystusa, wybraliście trwanie na modlitwie, uwielbianie Pana, aktem woli przyłączyliście się do Jezusa Chrystusa, właśnie do tej części związanej z Nim samym. Chcecie stać się częścią Kościoła, Kościoła, który jaśnieje, który chce na cały świat dawać i nieść Boże światło. Ale apostoł przestrzega, nie śpijmy prze to jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ta postawa spania, uśpienia, właśnie. A po co się denerwować? A po co się stresować? A po co w ogóle właśnie w takie katastroficzne tony uderzać? Przecież nic jeszcze nam nie grozi. I to jest właśnie taka postawa uśpienia. I wielu ludzi niestety, trwając w tej postawie, przegrało. My mamy czuwać. Mamy czuwać, jak mówi apostoł, być trzeźwymi. I dalej jeszcze pisze, nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przeznaczeni do triumfu z Jezusem Chrystusem, ze zbawionymi w niebie. Ale to jest ciężka praca, która musi się odbywać tutaj na ziemi. To nie jest tak, że nam się to należy z automatu, właśnie dlatego, bo jesteśmy ochrzczeni. To jest takie myślenie typowe dla Polski zachodniej, między innymi tam gdzieś też, gdzie też pracuję i wielu Polaków na świecie, że wystarczy, że jestem ochrzczony i niebo będzie dla mnie otwarte. Bóg jest przecież miłosierny, nic nie muszę robić. Co więcej, im się wydaje, że nawet trwanie w grzechu Pan Bóg usprawiedliwi tylko z tego powodu, bo coś nam kiedyś obiecał. Tak jak jeden mężczyzna, który niedawno ze mną się kłócił, że żyje sobie w grzechach, ale on kiedyś zrobił pierwsze piątki miesiąca i należy mu się niebo, bo przecież inaczej to wszystko nie miałoby sensu. Więc proszę, zobaczmy, jakie jest dzisiaj wielkie nieporozumienie, nieświadomość, pogubienie ludzi w tak wielu sprawach dotyczących naszej wiary. I na końcu apostoł mówi, zachęcajcie się wzajemnie, budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. I być może to też jest taka bardzo ważna wskazówka dla was tutaj obecnych, co robić w czasie tego roku. Jak wychodzić do ludzi. Dzisiaj taki mężczyzna, który też pracuje i mieszka od kilku lat w Anglii, mówił mi, zadał takie pytanie SMS-em, mówił, że będzie dzwonił jeszcze w nocy i będzie na ten temat rozmawiał. Jak on ma z innymi rozmawiać o Jezusie Chrystusie, o wierze? I właściwie odpowiedź znajduje się w dzisiejszym czytaniu, zachęcając się wzajemnie do tego, żeby gdzieś próbować inaczej spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa Chrystusa, oczami Boga. Zastanowić się, co mogę zrobić, żeby ukochać Boga bardziej. I budujcie jedni drugich, budować własnym świadectwem, jakie ważne jest to nasze świadectwo życia, które w 100% ma być takie, jak pragnie Pan Bóg. Nie, że przykazania sobie, a my po swojemu, bo to donikąd nie doprowadzi. I tak jak wiele wspólnot, tak i wasza na początku kolejnego roku formacyjnego, zadajecie sobie pytanie, to jaki ma być nasz program, co powinniśmy robić, w jakiego rodzaju włączać się akcje, co wymyśleć. I takie pytania zadają sobie właśnie różni i kapłani, i ludzie, którzy chcą czegoś autentycznie dobrego dla Boga, dla Kościoła, dla samych siebie. I tak ostatnio w tej sprawie się modliłem i tak prosiłem Pana Boga jakieś słowo. Czego Ty, Panie Jezu, dzisiaj tak naprawdę od nas chcesz? Kościół, w którym ja pracuję, charakteryzuje akcyjność, od akcji do akcji. Wydaje mi się, że na wielu płaszczyznach oni nie potrafią inaczej już funkcjonować. To jest dla nich probierzem trwania Kościoła i jego żywota, jego życia. Że jeżeli będą akcje, to znaczy, że ten Kościół jest, ale nie jestem do końca przekonany, czy to właśnie tak powinno wyglądać. I otwierając Słowo Boże, gdzieś bardzo mocno poruszyły mnie słowa, w których Pan Jezus mówi, jak charakterystyczne dla Niego jest to, że nas kocha, że oddał za nas swoje życie, że cierpiał za nas, Jego miłość do nas. I tak jadąc też dzisiaj do was, akurat włączyłem sobie radio w momencie, kiedy aktor odczytywał fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny. I to były właśnie te słowa, kiedy siostra Faustyna wspominała, że Pan Jezus, Pan Bóg pokazał jej niebo. Byłam w niebie, widziałam te wszelkie cudowności, które Bóg przeznaczył dla nas i dla wszystkich, którzy tam się znajdą. I mówi, że słowo ludzkie nie jest w stanie wypowiedzieć tego wszystkiego, co tam jest. I w końcu Faustyna napisała, Bóg dał mi poznać, jaka rzecz jest dla Niego najistotniejsza. I dalej padły słowa, Boża miłość, miłość i miłość. I chyba tutaj jest jakiś kierunek, w którym powinniśmy iść. Może mniej akcyjności, ale bardziej skupić się na tym, żeby otoczyć Jezusa Chrystusa miłością. Dzisiaj Bóg jest bardzo osamotniony, niekochany, opuszczony w tak wielu kościołach. Ludzie domagają się w wielu miejscach w Polsce kaplic wieczystej adoracji. I też byłem w takich miejscach, gdzie ludzie się tego bardzo domagali. Księża poszli na rękę, stworzyli takie kaplice. I wiecie co? I Pan Jezus jest sam. Pan Jezus jest sam. Ludziom się znudziło. Bo gdzieś tam obok nagle pojawiła się jakaś inna akcja, alternatywa i tak dalej. Jezus dzisiaj pragnie dusz, które przygarną Go do swojego serca i Go ukochają, które okażą Mu tę miłość. I to jest, myślę, problem wielu wspólnot, by nie powiedzieć parafii, kościoła, ale też chyba rodzin, że uciekamy w różnego rodzaju akcje. Jakiś czas temu pewne małżeństwo przyszło do mnie w potężnym kryzysie i powiedzieli, rozpada nam się małżeństwo. Nie wiemy, czy da się je uratować, ale wiemy, gdzie był problem, bo żyliśmy od akcji do akcji. A więc na początku był ślub, wszystko było fajnie, ale potem była akcja, kupujemy mieszkanie. Kolejna akcja, urządzamy mieszkanie. Kolejna akcja, staramy się o dziecko. Kolejna akcja, wychowujemy to dziecko i tak od akcji do akcji. I oni mówią, i w pewnym momencie patrzyliśmy na siebie i zastanawialiśmy się, a właściwie to dlaczego się pobraliśmy? Co nas kiedyś do siebie pociągnęło? Postawili na akcję, ale stracili z oczu staranie i zabieganie o wzajemną miłość. Miłość, której nie osiągnie się bez bardzo konkretnej pracy. I można tutaj by podać jeszcze wiele przykładów, jak można stracić to, co najcenniejsze, stracić z oczu to, co najważniejsze, angażując się w różnego rodzaju sprawy, które są nam podsuwane, które też podsuwa nam życie. I one są ważne, nie znaczy, że one są nieistotne. Ale na pierwszym miejscu musi być właśnie miłość. I tego także Pan Bóg dzisiaj chce od wspólnot, od Kościoła, że Jezus oczekuje od nas miłości. Ile wspólnot w Kościele obrało sobie za cel kochać Pana Boga, okazywać Mu naszą miłość, stworzyć w naszych sercach przestrzeń, aby Bóg był ukochany. Początek roku formacyjnego. Zadajemy sobie pytania, a gdzie będziemy się spotykać? A ile ludzi przyjdzie? Czy będziemy mieli warunki? Czy będziemy mieli finanse? I tak dalej. A co by powiedział na to ojciec Pio, jako święty? On powiedział, wiecie co? Troszczcie się tylko o to, żebyście byli świętymi. To ma być nasze pierwsze zmartwienie. Troska o naszą własną świętość. Bo kto to jest święty? Święty to jest właśnie ten, kto w sposób mistrzowski ukochał Pana Boga, który ukochał Go pełnią, jaką przewidział Pan Bóg dla każdego z nas, który współpracował z łaską, którą otrzymał na chrzcie świętym i w sakramentach. I robi dokładnie to, czego pragnie od nas Bóg. Wypełnia Jego wolę. Kochać Pana Boga, idąc przez życie. Kochać Jego samego i kochać Boga w drugim człowieku. A więc niech celem waszych wspólnot będzie przede wszystkim kochanie Pana Boga. Aby w sposób doskonały zadośćczynić prośbie Jezusa o miłość, trzeba wejść z Nim w żywą relację. Żywą, prawdziwą, autentyczną, nie jakąś udawaną. Nie sposób kochać kogoś, kogo się nie zna. Nie sposób kochać kogoś, kogo nie masz czasu posłuchać, co ma tobie do powiedzenia. Kiedy nie masz dla niego czasu. To jest to właśnie zabieganie o relację z Jezusem. Bardzo konkretny wysiłek każdego z nas. Trudna sprawa. Bo wiemy, ile mamy obowiązków, ile mamy na głowie. Ale przecież to samo powiedzą małżonkowie, że przecież w tym zabieganiu codziennym czasami naprawdę oni nie mają dla siebie 5-10 minut, żeby porozmawiać. Ciągle rozbiegani. małżeństwa weekendowe, małżeństwa, które się spotykają raz na miesiąc albo kilka razy w ciągu roku czy półrocza i wiemy, jak one kończą. I tak wielu ludzi kończy w relacjach z Panem Bogiem. Weekendowi chrześcijanie, którzy przypominają sobie o Bogu i Jego zasadach tylko przez 45 minut w niedzielę, a i to też różnie bywa, wygląda. Chrześcijanie dwa razy do roku, koszyczek, święconka, pasterka. Czy to się Bogu podoba? Czy Bogu podoba się taka miłość? Jakże wielu ludzi traktuje Boga właśnie tak, jakby żaden człowiek nie chciał być potraktowany. Że wpuszcza Go na godzinę, żeby porozmawiać z Nim i później wylot, drzwi zamknięte, tam gdzieś żyj swoim życiem. Jak to dzisiaj, dzwoniąc do mnie, mówiła jedna dziewczyna, do której zadzwonił ktoś z rodziny, że wy mnie traktujecie jak umarłą, a przypominacie sobie o mnie tylko wtedy, kiedy potrzebujecie moich pieniędzy. Bardzo dotknięta tą bardzo interesowną miłością swoich bliskich. I jeżeli ją to dotknęło jako człowieka, o ileż bardziej musi to dotykać Boga, kiedy nieraz Go właśnie w taki sposób traktujemy. Boże, jesteś mi potrzebny wtedy, kiedy mam interes, kiedy coś chcę. Trwoga to do Boga. Jakże dobrze, że wasze serca chcą być inne, że chcą stworzyć przestrzeń dla Pana Boga na dłużej i zadośćuczynić za tych, którzy te serca przed Nim zamykają. Trzeba jednak, tak jak powiedziałem, nie stracić tego charyzmatu, o tę miłość zabiegać, wejść w żywą relację. I na pewno wielką pomocą, teraz już dla nas dostępną, bez większych problemów, są różnego rodzaju narzędzia, środki, poprzez które możemy poznawać lepiej Pana Boga. Dla wielu będzie to oczywiście i powinno być dla wszystkich Pismo Święte na pierwszym miejscu. Słuchiwanie się w Słowo Boże, rozważanie, czytanie, modlenie się tym Słowem. Zadawanie sobie codziennie pytania, co Bóg chce do mnie powiedzieć dzisiaj przez Ewangelię, przez czytanie. Druga rzecz, literatura mistyczna stworzona przez często świętych, czyli tych, którzy w sposób szczególny umiłowali Boga, a czasami przez mistyków, dusze, w sposób szczególny powołane przez Pana Boga do ukazywania ludziom prawd związanych z Nim samym. My naprawdę jesteśmy w tym literaturze bogaci jako Polacy. Nie ma problemu, żeby ją dostać, otrzymać w księgarniach, w kościele. Literatura kościelna, pisma katolickie. Oczywiście tutaj też trzeba pewnej roztropności, bo dzisiaj można kupić właściwie w księgarniach chrześcijańskich wszystko, nawet to, co pożyteczne czasami nie jest. Ale przecież są kapłani, którzy służą radą i podpowiedzą, co warto wziąć do ręki, co warto przeczytać, co przyniesie nam prawdziwy pożytek duchowy. Polacy mieszkający za granicą mają z tym problem. Za jakiś czas pojadę do Niemiec i tam pani, która mnie zaprosiła, powiedziała: proszę księdza, myśmy kupili księdzu bilet, ale taki ekstra, bo żeby ksiądz miał taką dużą walizkę na 20 kg. I prosimy księdza, niech ksiądz nakupi książek. Jakiś dobry, ksiądz wie jaki. Dla nas, my ich tutaj potrzebujemy, my ich tutaj nie znajdziemy. Nie ma ich tutaj. Niech ksiądz wybierze, niech ksiądz przywiezie. Bardzo ich potrzebujemy. I jestem przekonany, że oni będą z tej literatury korzystać. A więc niech te książki się nie kurzą na naszych półkach. Sięgajmy do nich. Dobrze jest też modląc się, wsłuchiwać się w słowa, które wypowiadamy, rozważać je, medytować. Jest tyle pięknych hymnów w języku polskim, które są właściwie skarbnicą teologiczną, które pozwalają nam lepiej poznać Pana Boga. Czasami właśnie taką modlitwą może być iść i śpiewać sobie różnego rodzaju pieśni, hymny i to też z pewnością buduje relacje z Panem Bogiem. Po prostu trwać na modlitwie, mieć Boga w sercu, w każdej chwili swojego życia. I można by sobie teraz zadać pytania, w jaki sposób okazywać Jezusowi miłość. Oczywiście to, co jest najważniejsze i zawarte w Piśmie Świętym, to powiedział sam Jezus Chrystus: zachowujcie przykazania. Zachowujcie przykazań. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Bo w wielu miejscach bywam proszony o rekolekcję, słowo także wśród różnych wspólnot i charyzmatycznych, nie tylko. I tam jest wielkim problemem, że znaczna, a czasami nawet to jest większość osób, nie do uwierzenia, ale tak jest, nie może przyjmować Komunii Świętej. Tak pokierowała swoim życiem, że nie otrzymają rozgrzeszenia i nie chcą z tego zerwać. Nie chcą przerwać tej tragicznej dla siebie sytuacji. Z jednej strony zależy im na Bogu, ale z drugiej strony no gdzieś po ludzku nie potrafią sobie pomóc, nie potrafią sobie poradzić z własną słabością. To na pewno jest coś, co trzeba przepracować, przemodlić i podjąć bardzo ważne decyzje, które podobają się Bogu, zachowywać Boże przykazania. Świat dzisiaj mówi, rób co chcesz. Jezus mówi, zachowuj moje przykazania. Najszczerzej możemy wyznać Jezusowi miłość właśnie wtedy, kiedy z czystym sercem patrzymy Mu prosto w oczy. Jakże dla nas jest ważne, kiedy wyznajemy sobie miłość nawzajem, patrząc sobie w oczy. Bo jeżeli nie patrzymy sobie w oczy, to czujemy, że coś jest nie tak. On coś ukrywa. To nie jest szczere wyznanie. Ja to często mówię narzeczonym, którzy przychodzą na przygotowanie przed mszą świętą ślubną. Słuchajcie, w momencie przysięgi, kiedy będziecie sobie ją składać, patrzcie sobie prosto w oczy. A już bardzo proszę pannę młodą, żeby nie patrzyła mi w oczy, tylko swojemu narzeczonemu. Bo to jest bardzo krępujące i dla jednej, i dla drugiej strony. Ale oni często patrzą gdzieś tam na buty, na guziki swoje, ale mają ogromną trudność, żeby spojrzeć sobie w oczy. I Jezus chce, żebyśmy patrzyli Mu prosto w oczy. Kiedy patrzymy Mu prosto w oczy? Kiedy On przed nami jest obecny w Najświętszym Sakramencie, a więc zachęcam, zalecam adorację Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj wiele wspólnot wchodzi w różnego rodzaju modlitwy, uwielbienia. Dobrze, ważne, ale nigdy nie rezygnujmy z zwykłej, prostej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dobrze jest też adorować Pana Jezusa w ciszy, właśnie patrząc Mu prosto w oczy. To jest trudne. Wielu mówi, mam olbrzymi problem z rozproszeniami. Nie potrafię się skupić na Panu Jezusie. Właśnie, te moje oczy są zabiegane, rozlatane. Tak często mi te oczy ciążą i się zamykają. A tu mi niedawno jakiś ksiądz egzorcysta powiedział, że jeżeli ktoś ma takie naprawdę notoryczne problemy z zasypianiem przed Najświętszym Sakramentem, no to on by się chętnie nad taką osobą pomodlił. No tak powiedział jakiś egzorcysta, że tam jakieś coś się mogło przylepić do takiego człowieka, który ma problem, żeby wytrwać, czy to przy różańcu też. No ale to tylko tak na marginesie. Rozproszenie to jest jednak taka sprawa, która dotyczy każdego z nas, że w myślach nagle pojawiają się różne sprawy. Owszem, są pewne rozproszenia, które wynikają z przyczyn naturalnych, na przykład to, kiedy idziemy się modlić zmęczonymi, albo na przykład spotkała nas jakaś stresująca sytuacja w ciągu dnia i no nie sposób wtedy rzeczywiście natychmiast wejść w klimat modlitwy. Jednak wiedząc, że chcę adorować Pana Jezusa, dobrze jest zadbać o tą przestrzeń ciszy, wyciszenia przynajmniej na te 2 godziny przed wejściem do kościoła, przed wejściem w przestrzeń modlitwy. Ale wiemy, jak to jest trudne. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że wiele rozproszeń pochodzi od złego ducha, a swoje źródło ma w grzechu, który mógł się w nas pojawić. I najczęściej myśl ucieka właśnie tam, gdzie zakorzeniony został grzech. Jeżeli ktoś ma na przykład jakieś problemy z grzechem nieczystym i nie zerwał z tym grzechem, to właśnie adorując Pana Jezusa, modląc się, bardzo często te sprawy mogą mu przychodzić na myśl. Jeżeli ktoś ma problem z nienawiścią, nieprzebaczeniem, to diabeł mu będzie podsuwał tych ludzi, z którymi on ma to nieuporządkowanie. Żebyś ty nie myślał o Bogu, tylko właśnie, żebyś się już wewnętrznie rozpraszał. Jeśli ktoś ma problem z pieniędzmi, z majątkiem, to wtedy diabeł będzie mu podsuwał właśnie takie propozycje. A może sobie coś kupisz, a może sprzedasz, a może trzeba by coś wymienić i tak dalej. Więc uważać na to, co dzieje się w myślach, co jest przyczyną rozproszenia, bo być może jest to bardzo konkretny problem, grzech, który nie wykorzeniliśmy i on wychodzi właśnie w tym momencie, kiedy chcemy spotkać się z Panem Jezusem. I dlatego też, jeżeli chcemy w sposób doskonały okazywać Bogu miłość, należy starać się ze wszystkich sił nie grzeszyć. Jeśli będzie w nas przyzwolenie na grzeszenie, to to wyjdzie. I to na adoracji, czy na uwielbieniach, czy w różnych innych sytuacjach związanych z Panem Bogiem. Bóg wie, że będziemy popełniać grzech i będziemy upadać aż do śmierci. Jak ktoś mówi, że nie ma grzechów, przychodząc do mnie do konfesjonału, ja mówię, nie ma grzechów, nie ma rozgrzeszenia. Do widzenia. No tak. Nie ma grzechów, nie ma rozgrzeszenia. No z czego mam rozgrzeszać, jak nie ma grzechu? Ktoś mówi, nie mam grzechów, no to po co przyszedłeś? A każdy z nas ma grzechy. I nawet Pismo Święte mówi, jak ktoś twierdzi, że nie ma grzechów, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Więc Bóg wie, że popełniamy grzechy. Chodzi jednak o to, byśmy mieli w sobie taką postawę. Chcę ze wszystkich sił nie grzeszyć. I robię wszystko, co możliwe, by nie grzeszyć. Jezus do nas mówi. Ze wszystkich sił starajcie się nie grzeszyć, a niebo w mojej wiecznej miłości będzie należało do was. Wielka obietnica nieba, niech to motywuje nas do tego, żeby zerwać z grzechem. Nigdy nie ma przyzwolenia na grzechy u Pana Boga. Nigdy nie ma żadnych kompromisów z grzechem. I to naprawdę musimy sobie bardzo mocno wbić w nasze serca, bo współczesny świat robi wszystko, żebyśmy w te kompromisy wchodzili. Warto też zrozumieć, że to nie jest tak, że cały nasz wysiłek będzie skierowany na ofiarowanie Bogu miłości, ale też musimy zdawać sobie sprawę z tego, żeby uczyć się przyjmować miłość, którą to Bóg pragnie nas obdarzyć. Czyli też, że nie ja przychodzę do Boga jako ten, który go obdarza i Bóg tylko przyjmuje, ale przede wszystkim jest dokładnie na odwrót, że kiedy ja przychodzę, staram się, to jednak Bóg mi więcej daje. I chodzi o to, bym nauczył się przyjmować tę Bożą miłość i przychodził z takim nastawieniem, że idę do kościoła, owszem, uwielbiać Pana Boga, okazywać Mu swoją miłość, ale też równocześnie i Bóg mi odda o wiele nieskończenie więcej. I proszę Boga, żebym umiał tę Bożą miłość przyjąć. Jeszcze więcej Bóg chce Ci dać. Proś Go, żebyś potrafił przyjąć tę Jego miłość. Wielu ma problem z przyjmowaniem Bożej miłości. Też często przyczyny naturalne, jakieś poranienia, szczególnie z dzieciństwa, z wieku dojrzewania, dorastania, kontaktów z rodzicami, gdzie ojcu czy matce brakowało chęci do tego, by okazywać swoim dzieciom miłość, by im tę miłość dawać. Gdzie te dzieci bały się żebrać o tą ich miłość, miłość rodziców. I one nie wierzą w to, że Bóg może im okazać swoją miłość, że są ukochanymi dziećmi Boga. Dzisiaj wielu ludzi ma tendencję widzieć w Boga tego groźnego, tego, który karze, ale często niestety przyczyny są w tym złu, które wydarzyło się w naszym życiu wcześniej, w ludziach, których spotkaliśmy, którzy nie potrafili nas ukochać i trzeba prosić Pana Boga, żeby nas z tego oczyszczał. A więc starajmy się przyjmować Bożą miłość, abyśmy mogli tą Bożą miłością promieniować, emanować na innych ludzi. Jasne, grzech jest przeszkodą i w tym momencie nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożej miłości, jeżeli jest przeszkoda. Przykład, który często mówię. Jeśli słoik jest zakręcony, nie nalejesz do niego wody. I grzech jest jak ta nakrętka. Trzeba ją odkręcić, usunąć i wtedy słoik zacznie napełniać się wodą. Człowiek musi się wysilać, by podejmować każdego dnia walkę z grzechem, aby móc przyjmować Bożą miłość. A więc trzeba też prowadzić po prostu dobre życie. I to była pierwsza forma okazywania Bogu miłości i przyjmowania miłości, adoracja Najświętszego Sakramentu. Drugą, bardzo ważną formą okazywania Jezusowi miłości jest modlitwa uwielbienia. Taka nazwa mi się pojawiła w głowie, kiedy myślałem o modlitwie uwielbienia, że to jest modlitwa otoczenia Jezusa miłością. Bez wątpienia jest to modlitwa bardzo miła Jezusowi. Dlaczego? Bo właśnie On tego od nas pragnie. Abyśmy Mu okazywali naszą miłość w sposób bezinteresowny. To jest istota modlitwy uwielbienia. O nic nie proszę, tylko uwielbiam. Tylko Boga uwielbiam. Modlitwa otoczenia Jezusa miłością. Ale też, aby to nasze otoczenie miłością było szczere, nasze serce musi być czyste. Dlatego spotykajcie się na takich modlitwach uwielbienia, dbajcie, żebyście byli w stanie łaski uświęcającej. Idźcie do spowiedzi, proście kapłana o wyspowiadanie. Niech grzech nie będzie tą przeszkodą. Niedawno przeczytałem w takiej literaturze mistycznej, to jest właśnie taka książka przeznaczona przede wszystkim do kapłanów, bo to są słowa Jezusa do kapłanów, jakże bardzo obraża Boga kapłan, który bierze do ręki brewiarz, a jest w grzechu, nie daj Boże, grzechu ciężkim. I tam są takie słowa. I ty pobrudzony stajesz między aniołami w błocie i śmiesz wychwalać mnie, ubrudzony, stawać przed moim majestatem. Jak mnie to wtedy rąbnęło. Nie wolno tego robić. I to samo przecież dotyczy każdego z nas. Czy to msza święta, czy uwielbienie. Dbajmy o te czyste serca. Jakże wiele wspólnot ma z tym problem, kiedy w grzechu ciężkim, nieraz trwającym długie tygodnie, miesiące, nawet lata, nic nie chcą z tym zrobić, a myślą, że uwielbiają Pana Boga, że Bogu się to podoba. Trzeba walczyć o to czyste serce, nie zgadzać się na grzech. Kiedy otaczamy Jezusa miłością, wtedy też, jak już powiedziałem, otrzymujemy Jego miłość i wtedy dzieją się cuda, uzdrowienia, uwolnienia. Nieraz byłem świadkiem, że po prostu była adoracja, uwielbienie Pana Boga i nagle doszło do jakiejś manifestacji, bo zło nie mogło wytrzymać tego natężenia miłości. Ludzie byli tak zaangażowani, z wielką wiarą się modlili, że zły nie wytrzymał. I jedna młoda kobieta, zniewolona przez złego ducha, nagle skoczyła na ławki, zaczęła skakać po tych ławkach i wyskoczyła z kaplicy. Zły ją wywalił. I później gdzieś tam wiła się na balkonie, krzyczała: dość, przestańcie, co to za... I przekleństwa padały. Tak diabłu przeszkadza uwielbienie, ale to już była jego przegrana. On się zdemaskował. Tam byli kapłani, przyszli, modlili się. Następnego dnia dziewczyna była wolna, uwolniona. I o to właśnie chodzi. To nie o to chodzi, żebyśmy przychodzili z tą intencją, że teraz będziemy uwalniać, teraz będziemy uzdrawiać. Jeśli my oddamy Bogu to, co Jemu się podoba, co Jemu należne, On wie, po co my tu przyszliśmy. I On to da bez naszego proszenia. Owszem, też warto prosić, trzeba prosić, nazywać te sprawy, z którymi przychodzimy. Jasne, jak najbardziej. Ale Bóg nam to wszystko da, jeśli damy Mu to, co On od nas oczekuje. Niejako przy okazji. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której warto pamiętać, że ta modlitwa musi trwać dłużej, nie tylko w kościele. Że możesz uwielbiać Pana Jezusa także i w domu. I że w ogóle warto potraktować czas modlitwy jako święty czas. Uczmy się tego od zakonów kontemplacyjnych, że modlitwą można zmieniać losy świata. Te siostry tak po ludzku marnują czas, bo tylko się modlą. To są właśnie zakony kontemplacyjne, nieczynne, kontemplacyjne, bo trwają i się modlą. Owszem, bardzo ważna jest praca zakonów aktywnych, czynnych, które podejmują konkretne prace w szkole, w szpitalach i tak dalej. Ważna jest akcyjność i praca różnych duszpasterstw, grup. Nie przekreślam tego. Ale cóż to by było, gdyby zabrakło modlitw, jeśli to by nie było nieomodlone, na pewno przyniesie złe owoce. Bóg nie chce tego, co nie jest wcześniej omodlone. Z pewnością pokaże się to, co jest tylko i wyłącznie ludzkie. Właśnie aktywność, akcyjność wypala, a często nawet oddala od Pana Boga. Często właśnie te grupy, które stawiają na akcyjność, później okazuje się, że tam się nie da normalnie funkcjonować. Ludzie są skłóceni, daleko od Pana Boga, a często nawet i zniewoleni. Właśnie tam, gdzie teraz niedawno byłem na rekolekcjach, tam po sąsiedzku jest taka wspólnota, wiele tam Polaków, setki Polaków przychodzi. A co tam się dzieje, jak tam diabeł rządzi? Bo tam właśnie brakuje takiej zwykłej, prostej kontemplacji. Są za to kursy, rekolekcje, szkoły i tak dalej. Przyciągamy. Cała lista. Cały rok niemalże wypełniony. Ale tam brakuje czasu na modlitwę i dlatego jest, jak jest. Bardzo dużo otrzymujemy od Pana Boga na modlitwie. I nie wolno tego lekceważyć. I znakiem, że jakaś grupa się modli, jest pokój, nadzieja i siła. To są trzy znaki tego, że grupa się modli, że jej członkowie się modlą. Więc akcyjność to jest pierwsza i dzisiaj najważniejsza choroba wielu wspólnot. Akcyjność nad modlitwą. Druga choroba to zatrzymywanie się albo na samym sobie, czyli że jej członkowie myślą o sobie samych. Ja sam, będąc we wspólnocie, myślę przede wszystkim o sobie. Zastanawia się, czemu jest tak, a nie inaczej, że ja się tu czuję niespełniony, ja to widziałbym inaczej, ja. Nie po to jesteś we wspólnocie, żeby koncentrować się na sobie i na swoich uczuciach, pragnieniach i tak dalej. Jesteś przede wszystkim we wspólnocie po to, żeby służyć innym. Czasami to myślenie o sobie zamyka się na myśleniu o własnych słabościach. Ja w tej wspólnocie, ja taki grzeszny, ja taki słaby, co ja tutaj robię, ja i znowu ja. A Pan Jezus mówi do ciebie, przestań myśleć o sobie, nie koncentruj się na swoich słabościach. Ja jestem twoją mocą. Ja, Jezus Chrystus. A więc przestać myśleć o sobie, będąc we wspólnocie. Ale też druga pułapka, myślenie o innych i koncentrowanie się na innych. Czyli inni nie spełniają moich oczekiwań. Albo też, jak dogodzić innym? Co zrobić, żeby inni byli z nas zadowoleni, żeby nas dostrzegli? Albo jeszcze inna pułapka, czyli patrzenie na innych tylko po to, żeby wskazywać ich słabości, żeby mieć później powód, pretekst, żeby kogoś tam obmówić i tak dalej. Bo ktoś fałszuje, bo ktoś przynudził, bo ktoś powiedział jakąś kiepską konferencję, a to świadectwo było do niczego, a on to zrobił tylko po to, żeby się pokazać i tak dalej. Wytykanie słabości innych ludzi. Na to trzeba bardzo uważać. Ludzie we wspólnotach bardzo się ranią. Kiedy bywam proszony na różnego rodzaju rekolekcje przy wspólnotach, jest później czas na spowiedź świętą, no to najczęściej wsłuchuję się w te różne pretensje, żale, ale też właśnie i wzajemne poranienia. Nie wolno się ranić. A jeżeli ktoś ciebie rani, to Pan Bóg pokazuje ci, módl się za tę osobę. Ona potrzebuje twojej pomocy. To nie o to chodzi, że ty masz wyjść z tej wspólnoty, bo ktoś ciebie zranił czy obraził. Bóg ci pokazał, że ona potrzebuje twojej pomocy, pomocy wspólnoty, że ona potrzebuje Bożej pomocy, miłosierdzia Bożego. W takie właśnie sposoby zły duch odwraca naszą uwagę od Jezusa. Koncentrowanie na sobie, własnej uwagi i na innych ludzi. Ta miłość jest bardzo ważna, żeby umieć przyjąć prawdę o sobie i o innych ludzi. I dlatego też Jezus do nas mówi, z miłością w sercu jesteś blisko Boga, ale z nienawiścią w sercu jesteś blisko piekła. I będąc we wspólnocie, patrz na to, co dzieje się w swoim sercu, bo ty masz innych prowadzić do nieba i sam być świadectwem nieba, a nie prowadzić innych do piekła. Nie dbając i nie starając się o tę miłość wobec innych ludzi. Bardzo ważna jest ta nasza ludzka formacja, ten żmudny proces uważnego wpatrywania się w to, co dzieje się w naszym życiu, w naszym sercu, jak funkcjonujemy w wspólnocie. Pamiętajmy jednak, że przemiany wspólnoty, na którą mamy milion recept, bo zawsze wiemy, co zrobić, żeby była lepsza, jakże ciężko to wprowadzić w życie, trzeba jednak zaczynać zawsze od samego siebie. I co to znaczy przemieniać samego siebie? W pierwszym rzędzie Pan Jezus chce jednego. Wyjdź ze swojego egoizmu. Przejdź do postawy poświęcenia, służby. Pierwsza rzecz. I druga, przechodzić od nienawiści do miłości. Miłość ma się wyrażać w trosce. Przez troskę o drugiego człowieka, w całej jego biedzie i w tym wszystkim, co jest jego słabością. Czasami nawet ta troska może wyrazić się bardzo prosto, przez wyrozumiałość do tego człowieka, który na razie jest tak słaby, że tylko i wyłącznie potrzebuje tej waszej wyrozumiałości. Już na koniec trzecia droga i zarazem, no niestety, droga zła, droga, która może bardzo pogubić wspólnotę, to jest droga na skrót, w którą niestety dzisiaj poszło wiele wspólnot, że to wszystko, co mówię, to wymaga wysiłku, to relacja z Bogiem, Pismo Święte, częsta spowiedź, modlitwa prywatna, rozważenie Słowa Bożego i tak dalej. To jest, jak to mówią niektórzy, nudne. A my chcemy od razu fruwać nad ziemią. Chcemy, żeby się tu cuda działy. Niech inni nas widzą, niech inni nas zobaczą. To jest droga pójścia na skróty. Temu Pan Bóg z pewnością nie błogosławi. Niestety wchodzą w Kościół także polski Kościół katolicki, sekty, szczególnie sekty protestanckie. Zaprasza się do różnych kościołów, szczególnie w centralnej Polsce, przedstawicieli tych sekt. I tam niby przez ich ręce Bóg dokonuje wielkich znaków. On machnie ręką, taki lider, i wszyscy kładą się na ziemię. I ludzie są zachwyceni. Wow! Ja wam mówię, to nie pochodzi od Pana Boga. To nie pochodzi od Pana Boga. Od Pana Boga pochodzi to, co skromne i pokorne. Owszem, uznaję jak najbardziej spoczynki w Duchu Świętym. Ale takie cuda? Nie, to nie pochodzi od Pana Boga. Z pewnością nie. Bo po owocach ich poznać. Tymi owocami ma być później wzrost twojej pobożności, troski o pracę nad sobą. Wiele można by na ten temat mówić, ale nie chcę wchodzić w kolejny temat, bo też czas się nam już kończy. Zło trzeba zdecydowanie odrzucać. Wszelkie pokusy pójścia na skróty, na to nie wolno dawać przyzwolenia. Trwać przy Kościele, być posłusznym kapłanom, to jest istotne i bardzo ważne. Pan Jezus mówi, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła w pierwszym liście do Tesalonicza. I prośmy Pana Boga o to, byśmy potrafili wzrastać na tej drodze, którą prowadzi nas Pan Jezus. Drodze miłości, miłości przede wszystkim okazywanej Jezusowi i drugiemu człowiekowi, który przychodzi na te spotkania, co i Ty przychodzisz, którego również Jezus przyprowadził, że często jest to człowiek nieidealny, człowiek z krzyżem i nie musisz mu odbierać krzyża, ale staraj się mu po prostu pomóc go nieść. Umacnij tego człowieka, by dzielnie go niósł. W upadku bliźniego staraj się go nie obmawiać, ale wspierać modlitwą, pokutą. Czynić co możliwe, ale resztę zostawić Panu Bogu. Jemu bardziej zależy na tym człowieku niż tobie. Jeśli tobie się zdarzył upadek czy bliźniemu, to wiedz, że zdarzył się po to, żebyś ty czy on w pokorze powstawał. Starajmy się unikać rutyny, która rozwaliła niejedną grupę, wspólnotę. Zawsze pytajcie Ducha Świętego, co nowego możemy zrobić, aby mocniej Boga kochać. I pozwalajmy się Bogu ogałacać przez bliźnich, którzy w inny sposób mogą chcieć realizować to samo, co my. I że z wielu rzeczy nieraz musimy zrezygnować, a najtrudniej z własnego zdania. I na koniec słowa, które wypowiedział Jezus do Alicji Lęczewskiej. Też modliłem się chwilę. To jest bez wątpienia pisma Alicji Lęczewskiej. Książka, przez którą mówi Pan Bóg i tak na chybił trafił dla was. Idealne słowo. Czas nagli, bo nagli inwazja zła. Zagrożenie dusz jest coraz większe i coraz bardziej potrzebna jest ofiarna służba Twoja i Twoich braci i siostr. Służba pokoju i miłości. Modliłem się o słowo dla was dzisiaj rano, otworzyłem to pismo na tym fragmencie. Słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Czas nagli, bo nagli inwazja zła, a zagrożenie dusz jest coraz większe i coraz bardziej potrzebna jest ofiarna służba Twoja i Twoich braci i siostr. Służba pokoju i miłości. Prośmy Boga o to, żeby ta miłość i pokój była znakiem rozpoznawczym Waszych wspólnot i Waszą pierwszą i najważniejszą troską. Amen.